Ponownie zwracamy się do naszego rozważania wszystkiego, czego nauczał Jezus. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób mamy wypełnić wielkie posłanie zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, w wierszach 18-20, co ja nazywam zaniedbaną częścią wielkiego posłannictwa. Pierwsza część tego posłannictwa jest zapisana w Ewangelii Marka 16-15, a druga część znajduje się tutaj w Ewangelii Mateusza 28:18-20. Wszystko, co Jezus przykazał, musi być nauczane na całym świecie, we wszystkich narodach, gdzie są uczniowie Jezusa. Przechodzimy do ostatniej części Ewangelii Mateusza 7 rozdziału, wiersze od 24 do 29. To jest konkluzja kazania na górze. Czytamy tutaj, że każdy, kto słucha słów Pana Jezusa i robi z nich użytek, jest jak mądry człowiek, który zbudował swój dom na skalę. On usłyszał słowa Jezusa, a więc odnosi się to do chrześcijan, którzy chodzą do zboru, czytają Biblię. I moje słowa w tym wierszu odnoszą się szczególnie do kazania na górze. To jest konkluzja tego, co rozpoczęło się w Ewangelii Mateusza 5:3. To są te słowa Jezusa i człowiek ma je czynić. Taki będzie jak człowiek, który zbudował swój dom na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął. I dalej czytamy o kolejnej osobie, która też słucha słów Jezusa i wierzy, że są to słowa Jezusa. Chodzi do zboru, słucha kazań, czyta Biblię, ale nie robi tego. Rozumie, jest podekscytowany, ale nic z tym nie robi. Taki zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Jaka jest więc różnica między tymi dwoma? Dzieci śpiewają taki refren mówiący o mądrym człowieku, który zbudował swój dom na skalę i o głupcu, który buduje swój dom na piasku. I dalsze słowa mówią: buduj więc swój dom na Jezusie Chrystusie. I wielu ludzi tak uważa, że jeśli przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela, to zbudowałem swój dom na skalę. Oczywiście w pewnym sensie Jezus jest fundamentem i to jedynym fundamentem. Ale tutaj, jeśli uważnie czytamy, na czym polega budowanie swojego domu na skalę? Na posłuszeństwie, nie na wyznaniu, że jest się grzesznikiem. Panie, wejdź do mojego serca i przebacz moje grzechy. Są tłumy chrześcijan, które wypowiedziały takie słowa i wyobrażają sobie, że narodzili się na nowo, ale w ogóle nie przejmują się przykazaniami Jezusa zapisanymi w Ewangelii Mateusza 5, 6 i 7 rozdziale. Nie starają się zwyciężyć gniewu, nie walczą ze swoimi pożądliwościami, nie przejmują się kłamstwem, nie kochają swoich nieprzyjaciół, ale powiedzieli: Panie Jezu, wejdź do mojego serca. Żyją w świecie zwiedzenia. Są jak ten człowiek, który słucha tych słów, ale ich nie wypełnia. Może nawet je rozumie, może się nimi ekscytuje. Widzieliśmy wcześniej ludzi, którzy mówili do Pana: Panie, Panie, Mateusza 7:21-22. Kiedy ktoś mówi Panie, to znaczy, że zrozumiał prawdę, a jeśli mówi Panie, Panie, to znaczy, że jest też emocjonalnie poruszony, jest podekscytowany. Ale coś jest nie tak z jego wolą. Nasza ludzka osobowość składa się z trzech części. Nasza dusza, intelekt, emocje i wola. Umysł, emocje i wola. I możemy zrozumieć prawdę naszym umysłem i być emocjonalnie podekscytowani, co wyraża się w tych słowach: Panie, Panie. Ale jeśli nie poddamy naszej woli, by czynić Bożą wolę, oszukujemy samych siebie. I to samo ma miejsce tutaj. Co reprezentuje piasek, przez który przebił się mądry człowiek i dotarł do skały? Mamy paralelny fragment w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale. Czytamy tutaj w 48 wierszu, że mądry człowiek zrobił głęboki wykop i gdy dotarł do skały, na niej postawił fundament. Innymi słowy, przekopał się przez piasek. Obaj budują w tym samym regionie. Na powierzchni jest piasek. Głupiec buduje od razu na piasku, a mądry człowiek przekopał się przez piach, aż dotarł do skały i tam na skalę zakłada fundament. Czym więc jest piach? Piasek reprezentuje nasze intelektualne zrozumienie natury Boga. Piasek reprezentuje naszą emocjonalną ekscytację słowem Boga. Możesz intelektualnie wszystko rozumieć. Ci, którzy słuchają mojego słowa, ich umysł rozumie i ekscytują się. Nazywają mnie Panem, nawet wołają Panie, Panie, ale nadal są na piachu. Ale gdy ich wola zostanie poddana i składają wyznanie, nie moja wola, Panie, ale Twoja, ich samowola zostaje zdruzgotana i umierają na krzyżu, gdzie mówią swojej woli nie, a mówią tak Bożej woli. To jest moment, w którym docierają do skały. O tym tu jest mowa. Jeden słucha tych słów i ekscytuje się tymi słowami i wykonuje je. Nie tylko słucha i ekscytuje się. Innymi słowy, chodzi o wolę, o poddanie naszej woli Bogu. To jest postawienie fundamentu na skalę. Poddanie woli jest czymś więcej niż podekscytowane wołanie Panie, Panie. W starotestamentowym przybytku dusza była reprezentowana przez miejsce święte, a zewnętrzny dziedziniec reprezentował ciało. Natomiast duch człowieka jest reprezentowany przez miejsce najświętsze, a między miejscem najświętszym i świętym była gruba zasłona. W czasach Starego Testamentu ona była zasłonięta, natomiast w czasie śmierci Jezusa została rozerwana. I co symbolizowało to rozdarcie zasłony, kiedy Jezus umarł na krzyżu? Wyjaśnia nam to 10 rozdział listu do Hebrajczyków. W 20 wierszu czytamy, że Jezus utorował nam nową drogę, żywą drogę, poprzez zasłonę, czyli poprzez swoje ciało. Ciało oznacza samowolę. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, przyszedł bez grzechu, tak jak anioł Gabriel powiedział, On jest święty, ale posiadał własną wolę. W innym wypadku nie byłby człowiekiem podobnym do nas. I to Biblia nazywa ciałem. Jezus przyszedł w ciele, co oznacza, że przyszedł posiadając własną wolę. Bardzo wyraźnie o tym mówi w Ewangelii Jana 6:38. Przyszedłem z nieba, nie aby czynić moją własną wolę. Posiadał własną wolę, której się wyparł. Dlaczego? Ponieważ była odmienna od woli jego Ojca. A Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. I to też widzimy w ogrodzie Getsemane. Nie moja wola, ale niech Twoja się stanie. To jest klasyczny przykład, gdzie Jezus zmaga się przez całą godzinę z wolą Ojca, by wypić ten kielich i w końcu mówi, tak Ojcze, wypiję ten kielich. Zaparł się własnej woli, aby pełnić wolę Ojca. I to nie tylko wydarzyło się w ogrodzie Getsemane, ale miało miejsce przez całe jego życie. W pokuszeniu istotą jest pełnienie własnej woli, a nie woli Boga. Widzimy to w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg mówi, nie będziesz jadł z tego drzewa, z drzewa poznania, dobra i zła. Ale Ewa chciała z niego zjeść. Leciała jej ślinka. Diabeł powiedział, że to uczyni ją mądrą i ona zrealizowała własną wolę. To był początek grzechu, czynienie własnej woli i odrzucanie Bożej woli. Zbawienie przyszło, gdy Jezus postąpił w przeciwny sposób. On zaparł się swojej woli, a wypełniał Bożą wolę. To jest tak proste, a więc widzimy, że to wola jest ważna. Nie to, jak dobrze rozumiesz Boże Słowo, ani też jak bardzo ekscytujesz się Bożym Słowem. Możesz czuć się wielce duchowy, kiedy jesteś podekscytowany, gdy śpiewasz ekscytujące pieśni w czasie niedzielnego nabożeństwa, co nazywamy chwałą i uwielbieniem. Ale to wcale nie jest uwielbienie. Uwielbienie ma miejsce, gdy zapierasz się własnej woli. To natomiast jest emocjonalna chwała albo dziękczynienie. To nie jest uwielbienie. Uwielbienie ma miejsce, gdy odrzucamy naszą własną wolę. Kiedy Abraham ofiarował Izaaka na ołtarzu wbrew własnej woli, to było uwielbienie Boga. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 22 rozdziale. Wtedy słowo uwielbienie pierwszy raz pojawia się w Biblii. Uwielbienie polega na zaparciu się własnej woli i to nas wiele kosztuje. Tak jak to wiele kosztowało Abrahama, by położyć Izaaka na ołtarzu. Na tym polega uwielbienie, zaparcie się własnej woli, które otwiera drogę do miejsca najświętszego. Gdy więc zasłona została rozdarta, gdy Jezus umierał na krzyżu i powiedział: wykonało się, to Jezus stwierdził, że stawił czoła wszelkiemu rodzajowi pokuszenia, o czym mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział i 15 wiersz. Wszelkie pokuszenie, jakie może przyjść na człowieka. Nie wszystkie okoliczności, ale wszystkie pokuszenia. I on za każdym razem powiedział nie swojej własnej woli w tych tysiącach czy milionach przypadków w ciągu 33,5 roku życia. On nigdy nie pełnił własnej woli. Innymi słowy, nigdy nie zgrzeszył. Powiedział nie własnej woli, która jak zasłona w świątyni została rozerwana. Rozerwanie zasłony w świątyni było symbolem odrzucenia swojej własnej woli przez Jezusa w całym Jego życiu. W ten sposób otworzył nową i żywą drogę. Czym ona jest? Zasłona jest drogą, nie drzwi. A droga jest czymś, czym mamy podążać nieustannie. To jest droga odrzucania naszej własnej woli i czynienie woli Ojca, abyśmy mogli żyć w obecności Ojca na zawsze. W Jego obecności jest pełnia radości. Psalm 16:11. A w Jego prawicy przyjemności bez końca. Psalm 16:11. Dlaczego ludzie szukają przyjemności tej ziemi? Bo nie znają wiecznych przyjemności w obecności Ojca. Dlaczego ludzie są zniechęceni, zasmuceni czy zrozpaczeni? Bo nie doświadczają pełni radości, która jest w obecności Ojca, ponieważ nie zapierają się samych siebie i własnej woli. Diabeł oszukał nawet chrześcijan, mówiąc im, że będą szczęśliwi, czyniąc własną wolę. To jest kłamstwo. Jesteś niezadowolony, gdy czynisz własną wolę. Jezus był zawsze szczęśliwy, zawsze się radował, ponieważ czynił wolę swego Ojca. O to więc tutaj chodzi. Każdy, kto słucha moich słów i wykonuje je, jeśli ich nie czyni, nadal jest na piasku. Bez względu na to, ile zrozumiał, nawet jeśli potrafi przeprowadzić studium biblijne na podstawie kazania na górze. Bez względu na to, jak bardzo jest podekscytowany. Co mamy czynić? Musimy podsumować naukę całego kazania na górze. Mamy 9 właściwych postaw. Szukanie duchowego ubóstwa, świadomość ciągłej naszej potrzeby, smucenie się z powodu naszego grzechu i smucenie się, że nie jesteśmy podobni do Chrystusa, pokora, która wyraża się w tym, że nie walczymy o nasze prawa, Mateusza 5:6 wiersz, pragnienie i łaknienie nie pieniędzy, nie uzdrowienia, ale sprawiedliwości, miłosierni dla innych, bez względu na to, jakie zło nam wyrządzili. Przebaczanie im, wiersz 8. Czyste serce, nie tylko czystość na zewnątrz, ale czyste serce, które pragnie tylko Boga i niczego więcej. Dobre sumienie, co oznacza, że jestem wolny od grzechu. Czyste serce oznacza coś więcej niż tylko wolność od grzechu. To znaczy, że pragnę tylko Boga, czyniący pokój, zawsze dążący do pokoju ze wszystkimi ludźmi, z wierzącymi i z niewierzącymi, gotowi stać w obronie sprawiedliwości, wiersz 10, nawet jeśli oznacza to prześladowanie, cierpienia i straty, nie wstydzący się wyznawać Chrystusa, nawet jeśli pociąga to za sobą prześladowanie, wiersz 11, to jest 9 właściwych postaw. Następnie czytamy o konieczności bycia solą ziemi i światłością świata, wiersz wiersze 13 i 14, a następnie czytamy o 9 niewłaściwych postawach. I na pierwszym miejscu stoi gniew. Każdy, kto słucha mych słów, jakich słów? Gniew może cię zaprowadzić do piekła. Mateusza 5, 22. Każdy, kto słucha tych słów i boi się gniewu i odwraca się od niego i zupełnie pozbywa się gniewu w swoim życiu. Mateusza 5, 22. To człowiek, który poważnie podchodzi do pożądliwości seksualnej i walczy z nimi. Nie w 90%, ale w 100% wyrzuca je ze swego życia, bo rozumie, że i to może go zaprowadzić do piekła. Wiersz 29 i 30. To jest poważne. Człowiek, który słucha tych słów i czyni je. Panie, chcę mieć właściwą postawę w dziedzinie mojego myślenia na tematy seksualne, w odniesieniu do pornografii i wszystkiego, co się z tym wiąże. Chcę zupełnie się od tego odciąć. Chcę być tak radykalny, jak człowiek, który wyłupuje sobie oko i odcina sobie dłoń. Chcę tak poważnie podejść do grzechu, jak obcięcie ręki. Ilu z was uważa, że nieczystość seksualna, nawet w myślach, jest poważniejsza niż utrata dłoni albo utrata prawego oka? Mądry człowiek tak czyni. Jeśli nie masz takiej postawy wobec grzechu, nie jesteś mądry i nie budujesz swojego domu na skalę. Wielu ludzi tak lekko do tego podchodzi. Trzecia niewłaściwa postawa wobec kłamstwa. Mówić zawsze prawdę. Następnie zemsta, która jest kolejną niewłaściwą postawą. Wiersz 38 do 42 Mateusza 5 rozdział. Następnie piąta niewłaściwa postawa, którą jest nienawiść. Usunąć nienawiść z mojego życia. Szóstą niewłaściwą postawą jest szukanie chwały u ludzi. Mateusza 6, 1 do 18. Mądry człowiek stara się być od tego zupełnie wolny, tak jak stara się miłować swoich nieprzyjaciół. Tak też chce być zupełnie niewolny od szukania chwały u ludzi. Siódmą niewłaściwą postawą jest miłość pieniędzy. Mądry człowiek nie tylko o tym słucha, ale chce być całkowicie wolny od miłości pieniędzy. I tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, czy jesteś bogaty, czy biedny, bo biedacy i bogacze miłują pieniądze. I to jest możliwe, by być ubogim i być wolnym od miłości pieniędzy. I także jest możliwe bycie bogatym i wolnym od miłości pieniędzy. W pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale czytamy, że bogatym należy nakazywać nie pozbycie się bogactwa, ale by dzielili się z innymi tym, co mają, aby wychodzili naprzeciw potrzebom ubogich wierzących. Ósmą niewłaściwą postawą jest troska. Mateusza 6 od wiersza 35 do 44. To jest brak zaufania kochającemu Ojcu, gdy martwimy się o to, co będzie z nami w przyszłości, kiedy nie ufamy, że Bóg zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Ten, który karmi ptaki, troszczy się o kwiaty polne. Czy nie zatroszczy się o swoje dzieci? Jezus mówi, że nawet włosy na naszej głowie są policzone. Jesteśmy wiele więcej warci niż wróble. To jest wielka obraza, gdy wierzący człowiek nie ufa, że Ojciec Niebiański zatroszczy się o niego, gdy musimy chodzić do ludzi i prosić ich o pieniądze, tak jak robi to wielu kaznodziejów i ludzi, którzy chodzą i pożyczają od innych. Mówią w ten sposób, że nie wystarczy im to, co Bóg im daje, że Bóg ich zawodzi. Czy wyobrażacie sobie Jezusa w czasach, kiedy głosił, że przychodzi do kogoś i mówi, czy możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy, ponieważ mój niebiański Ojciec mnie zawiódł? To jest niedorzeczne, by coś takiego nawet pomyśleć, ale tak właśnie wygląda wielu kaznodziejów i ludzi, którzy chodzą i żebrają o pieniądze. Wielu kaznodziejów zachowuje się jak szanowni żebracy. Czyżby twój niebiański Ojciec, który zarządza wszechświatem, nie troszczył się o ciebie? Gdyby syn najbogatszego człowieka na świecie przyszedł do ciebie, prosząc o pieniądze, to co byś mu powiedział? Czyż nie jesteś synem najbogatszego człowieka? człowieka na świecie, czemu przychodzisz do mnie? Czyżby twój ojciec cię wydziedziczył? Dlatego jesteś w takim położeniu. Gdy więc chrześcijanin chodzi i żebra o pieniądze od innych ludzi, to mówi, że jego niebiański ojciec go wydziedziczył. Nie jestem już jego dzieckiem. Porzucił mnie i dlatego mam problemy finansowe. Tak jak syn marnotrawny, daleko od domu ojca. Muszę jeść to, co jedzą świnie i prosić ludzi o pieniądze. Każdy chrześcijanin, który chodzi wokół pożyczając pieniądze, jest jak syn marnotrawny, daleki od domu swego ojca. Czy możesz sobie wyobrazić syna, który mieszka w domu ojca, żeby musiał żebrać o pieniądze? Nie ma mowy. Jeśli musisz zaciągać długi i prosić i żebrać, to dowodzi, że jesteś daleko od domu ojca. I jeśli martwisz się i troszczysz o to, skąd przyjdzie zaopatrzenie dla ciebie, nie mieszkasz w domu ojca. Każdy, kto mieszka w domu ojca, nie troszczy się. Syn marnotrawny nie troszczył się i nie martwił się, gdy siedział przy stole ojca, ale wtedy, gdy był daleko od jego domu. A więc martwienie się jest niewłaściwą postawą. I dziewiątą niewłaściwą postawą jest osądzanie innych. W liście Jakuba w 4 rozdziale czytamy, że jest tylko jeden sędzia. To jest tak prosta prawda, a jednak musimy wciąż sobie o niej przypominać. List Jakuba 4:11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza prawo. Prawo mówi, że masz kochać swego brata, tak jak siebie samego. Ale jeśli mówisz przeciwko niemu, jeśli osądzasz go, osądzasz samo prawo, prawo Boga. A jeśli osądzasz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. I dalej wiersz 12 mówi, że jest tylko jeden prawodawca i sędzia. I to jest niezwykle ważne słowo, bo czytamy, że jest jeden prawodawca i sędzia, ponieważ w Mateusza 7:1 czytamy: nie osądzaj. Pamiętaj, że jest tylko jeden prawodawca i sędzia. Sędzia może ustanawiać prawo. Ani ty, ani ja nie mamy takiego prawa. Gdy więc widzę chrześcijan, którzy tworzą prawa dla innych chrześcijan, prawa, których nie znajdujemy w Piśmie Świętym, oni czynią się prawodawcami. To jest cecha legalistów. Legalista ustanawia prawa dla innych ludzi, których nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Nauczać zasad, według których Jezus żył, i wyjaśniać ludziom, w jaki sposób stosować te zasady w konkretnej sytuacji, to jest zupełnie coś innego. Ale ustanawiać prawo dla ludzi w jakiejś dziedzinie, w której Biblia nie ustala żadnego prawa, czyni z człowieka prawodawcę. I tacy prawodawcy osądzają ludzi na podstawie praw, które sami stworzyli. Czy jesteś prawodawcą? Wtedy zajmujesz tron Boga. Siedzisz jak Bóg na tronie. My nie mamy żadnego prawa ustanawiać zasad dla innych ludzi, poza tym, co jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym. A jeśli ktoś nie jest posłuszny temu prawu, nie mamy prawa go osądzać. Bóg jest jego sędzią. Chyba że Bóg ustanowił nas sędziami w dziedzinie, w której Bóg dał nam jakąś odpowiedzialność. Tak jak ojciec jest ustanowiony nad swoimi dziećmi, jak starszy jest ustanowiony nad lokalną społecznością, czy jak pracodawca nad swoimi pracownikami. Poza tymi sferami nie wolno nam sądzić. I to jest niezwykle ważne. I każdy, kto słucha tych rzeczy i nie czyni ich, buduje swój dom na piasku. Pewnego dnia przyjdzie powódź i wszystko się zawali. Oba te domy mogą być bardzo podobne. Na zewnątrz wszystko może być bardzo podobne, ale ten mądry człowiek zapłacił cenę za coś, czego nie widać, wiedząc, że fundament jest istotną częścią budowli, co uczy nas, że najważniejsza część naszego życia jest niewidoczna dla innych ludzi. Każdy dom ma dwie części: to, co widać nad powierzchnią ziemi, i to, czego nie widać, a najważniejsza część znajduje się pod ziemią. A więc, podsumowując to wszystko, o czym tu mówimy, Jezus mówi o ludziach, którzy słuchają, ale nic z tym nie robią. I mówi, że to są ludzie, którzy nie mają fundamentu pod swoim domem, w swoim ukrytym wewnętrznym życiu. Nie jesteś posłuszny temu, co tutaj jest napisane, ale twój dom wygląda dobrze, bo chodzisz do zboru, śpiewasz pieśni i robisz wiele rzeczy, które inni chrześcijanie także robią. I w swojej działalności wyglądasz jak chrześcijanie, ale pewnego dnia Bóg będzie poddawał próbie nie widoczną część twojego domu, ale twój fundament. Kiedy przyszła powódź, to co zostało poddane próbie? Nie materiały, z których został zbudowany widoczny dom, bez względu na to, jak atrakcyjnie wyglądał. Chodzi o to, że powódź poddała próbie fundament. I przekonamy się ten ostateczny dzień, gdy Chrystus powróci, że próbie zostanie poddane nie nasze widoczne dla ludzi życie, ale ta część naszego życia, której nikt nie widzi, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 4:5, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ta ukryta część, to co jest pod ziemią, fundament, o którym nikt nie wie. Być może nawet twój mąż czy twoja żona o tym nie wiedzą, jak wygląda twoje wewnętrzne życie. Taka jest konkluzja kazania na górze. Fundament jest ważniejszy od tego, co na zewnątrz. Musimy poświęcić czas i wysiłek na to, by przekopać się przez piasek i rozsadzić skałę, bo każdy człowiek, który nie zapłaci ceny za to ukryte wewnętrzne życie, okaże się głupcem. Wielu ludzi nie chce płacić tej ceny, by chodzić blisko Boga. Mają duchowy autorytet. To jest autorytet, którego potrzebujemy za kazalnicami, ale tego brakuje, ponieważ wielu chce iść tą łatwą, tanią drogą, iść do szkoły biblijnej, zdobyć tytuł i głosić kazania. Ale to jest dużo, dużo droższe. Nasze ukryte życie musimy zapłacić wysoką cenę. Poddania naszej woli Bogu we wszystkim, czego Jezus nauczał w kazaniu na górze. Być posłuszny, a jeśli to czynimy, wielka będzie nasza zapłata, a rezultaty naszej służby będą trwałe, wieczne. Oby tak było w życiu każdego z nas. Amen. Pomódlmy się. Na zakończenie naszego rozważania, niebiański Ojcze, modlimy się, byśmy poważnie podchodzili do Twojego słowa. Panie Jezu, pomóż nam nie tylko słyszeć Twoje słowo, nie tylko ekscytować się nim, nie tylko mówić do Ciebie, Panie, Panie, ale czynić, poddać Tobie naszą wolę, zapierać się naszego samolubstwa i pełnić Twoją wolę każdego dnia naszego życia, abyśmy, gdy zobaczymy Cię twarzą w twarz, usłyszeli te cudowne słowa. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.